Dzień dobry, dzisiaj audycja Autokultura w Radiu Gdańsk poświęcona temu drugiemu członowi nazwy. Skupimy się bardziej na kulturze ruchu drogowego, o tym jak ta zrównoważona mobilność, bo ja podejrzewam, że to jest słowo, które dzisiaj będzie, choć trudne, w naszych rozmowach się pojawiało, o tym jak oddolnie próbować, podkreślam, próbować zmieniać swoje najbliższe otoczenie, o akcji Streets for Kids. Porozmawiamy, ulica dla dzieci i ta nazwa mówi wiele ze mną.
Paulina Truszkowska-Adamczyk, przedstawicielka Rady Rodziców i koordynatorka projektu Streets for Kids właśnie, ale przy szkole podstawowej numer 1.
Doktor Piotr Kuro-Potwiński.
Polska Północna, Polska Unia Mobilności Aktywnej.
Oraz
Grzegorz Żurakowski, przedstawiciel rodziców ze szkoły podstawowej numer 1 w Gdańsku.
To hasło z angielskiego nazywane gdzieś się pojawia w przestrzeni medialnej od pewnego czasu. O co chodzi?
Chodzi o to, żeby budować świadomość społeczną na temat tego, jak szkolne ulice powinny wyglądać w przestrzeni, z której na co dzień korzystają nasze dzieci. Chodzi o to, żeby ta przestrzeń była jak najbardziej dla nich przyjazna, dobrze zaprojektowana i pozwalała tam bezpiecznie spędzać czas.
To jest akcja, inicjatywa lokalna, globalna.
Jest to akcja globalna, koordynowana przez dwie znaczące w tym temacie fundacje, Clean Cities Campaign oraz Rodzic w Mieście, to jest fundacja z Warszawy, które rzeczywiście zapoczątkowały w Polsce takie działania.
Postanowiliście przenieść to na lokalny grunt. Szkoła podstawowa numer 1 przy Gojawiczyńskiej, Piecki Migowo. Gdańsk.
Po raz trzeci realizujemy Streets for Kids właśnie przy szkole podstawowej numer 1 w Gdańsku. Po raz drugi w poszerzonej jakby konwencji o obrad okrągłego stołu.
Z kim lub z czym walczycie albo o co walczycie? Bo mam wrażenie stron tego, no, cudzysłowie, nazwanego umownie konfliktu jest sporo.
Nie walczymy, szukamy kompromisu, szukamy działań partycypacyjnych, pozwalających włączać tak naprawdę w nasze działania zarówno młodzież, dzieci, ale przede wszystkim rodziców i dorosłych, bo to oni są źródłem przykładu. Także tam szukamy swojego poparcia.
Bo to są szkolne festyny i to jest tak zwany okrągły stół, gdzie rozumiem, siadają wszystkie zainteresowane strony i próbują znaleźć kompromis, to jest tak?
Szkolne festyny są jakby dodatkiem do całego tego wydarzenia, bo chcemy pokazać, jak właśnie dzieci mogą spędzać ten swój czas wolny przy szkolnej ulicy, ale klucz wszystkiego, jak dla mnie, są właśnie te spotkania przy okrągłym stole, gdzie spotykają się jednocześnie radni miejscy, radni dzielnicowi, pełnomocnicy, pani prezydent, ale przede wszystkim eksperci, którzy znają się na rzeczy i wiedzą, jak z ludźmi rozmawiać językiem korzyści, żeby trafiać do ich świadomości i przekonań.
I pada postulat, tę ulicę zamykamy?
Nie do końca. Są tam również takie postulaty o ograniczeniu ruchu wokół szkoły, natomiast jest to bardziej uwolnienie przestrzeni wokół szkoły dla ruchu rowerowego, ruchu pieszego, przekazanie tej przestrzeni dzieciom, tak żeby wokół szkoły było mniej spalin, mniej niebezpieczeń związanych z ruchem drogowym, natomiast nie zaczynamy z całą pewnością od słowa zamykamy.
To są postulaty rodziców, dzieci, postulaty was, świadomych uczestników ruchu drogowego, chciałoby się rzec?
Ja myślę, że to jest wynik pracy nad wyobraźnią, tak? Mamy dane mówiące o tym, że dynamika wzrostu przypadków nadwagi i otyłości wśród dzieci, zwłaszcza tych, które są dowożone samochodami rodziców do szkół i przedszkoli, w Polsce jest najwyższa w Europie. Poza tym takie dowożenie przez rodziców i opiekunów dzieci samochodami prowadzi do uniemożliwienia im rozwijania zdolności do nawiązywania spontanicznych relacji z rówieśnikami w czasie drogi do szkoły. I to ma bardzo ujemny wpływ na ich rozwój emocjonalny, rozwój psychiczny. I dlatego też to działanie polegające na tym, żeby z jednej strony uwalniać przestrzeń wokół szkoły od jeżdżących i parkujących samochodów, a z drugiej strony tworzyć warunki bezpiecznego i wygodnego docierania dzieci samodzielnie do szkół, wtedy kiedy rodzice czują, że one są bezpieczne, tak? Jest bardzo ważne i to jest kampania ogólnoświatowa. Wszystkie miasta, wszystkie szkoły na świecie mają z tym problem.
Jak to zrobić w naszych lokalnych warunkach? W przypadku waszej szkoły, skoro już trzykrotnie siadacie do rozmów, to znaczy, że jakieś wnioski są, a może są jakieś sukcesy?
Wnioski na pewno są, bo rzeczywiście tych rozmów trochę odbywamy. Mamy tu przy tej edycji Streets for Kids olbrzymie wsparcie Młodzieżowej Rady Miasta, która bardzo chce pójść z tymi postulatami, które gdzieś powoli się kształtują, bo też proszę mieć na uwadze fakt, że nie od razu mamy wypracowane rekomendacje, które już możemy dzisiaj Państwu sprzedać, tak? Natomiast wiemy, co chcemy zmieniać. Chcemy przede wszystkim zmieniać świadomość, tak jak powiedziałam, i Młodzieżowa Rada Miasta na pewno nam w tym pomoże.
Czyli nie spodziewać się fajerwerków pod tytułem udało nam się zamknąć przeszkolny parking, aby tam rodzice dzieci nie wysadzali przed szkołą, odwożąc je? Bardziej ocenia Pani, że zmiana myślenia młodego pokolenia jest tu ważniejsza, bo to oni za 20 lat będą decydowali?
Zarządzanie zmianą jest bardzo trudne i to jest długi, żmudny i czasochłonny proces w mojej ocenie. I myślę, że tak, że dla mnie będzie olbrzymim sukcesem, kiedy obecni młodzi ludzie za 5 czy 7 lat, którzy może wejdą w rolę już rodzica, tak, będą świadomie podchodzić do przestrzeni wokół szkolnych ulic.
Bo powszechnym problemem jest to, że kiedy zarządcy szkół próbują ograniczyć możliwość wjazdu na te szkolne tereny, to rodzice reagują, powiedziałbym, wręcz alergicznie.
Tak, zgodzę się. Jest grupa rodziców, którzy reagują alergicznie. Jest to zrozumiałe, ponieważ jest ograniczana jakaś możliwość, która wcześniej była. To, co jest dla nas najważniejsze, to właśnie zdiagnozowanie tych przyczyn, dla których dzieci przyjeżdżają do szkoły przywożone samochodami rodziców, a nie przychodzą same z okolicznych osiedli, czy nie przyjeżdżają na rowerach. I myślę, że taką diagnozę udało nam się dość dobrze zrobić. Udało nam się zdiagnozować te miejsca niebezpieczne, te problemy, które występują, te bariery, które stoją na drodze tego, żeby dzieci docierały samodzielnie, bądź z rodzicami na rowerach, te młodsze dzieci, bądź pieszo.
Co to są za bariery? To jest najważniejsze pytanie.
Są to niebezpieczne przejścia dla pieszych z ograniczoną widocznością. Są to strome schody, które uniemożliwiają dojazd rowerem. Są to różne inne miejsca z ograniczoną widocznością, miejsca niebezpieczne ze względu na krzyżowanie się dróg pieszych z drogami samochodowymi. Właśnie udało się zwrócić na to uwagę przedstawicieli miasta, przedstawicieli Politechniki. To, czego brakuje, to taka wola polityczna do tego, żeby realizować to. Może źle powiedziałem, że tego brakuje. To, co powinno być następnym krokiem, co powinno wynikać z tych obrad okrągłego stołu i do czego na pewno będziemy dążyć.
Jak daleko do sukcesu?
Myślę, że całkiem blisko. Spotkamy się już niebawem, mam nadzieję, w grupie roboczej, która będzie taką składową tych wszystkich osób, którym naprawdę zależy na sukcesie tej zmiany. No i myślę, że o szczegółach pan Piotr, bo to jego bajka.
No właśnie, dużo jest do zrobienia w pana ocenie?
Dużo i niedużo, bo ja mam wrażenie, że w świadomości młodych ludzi, no oni odczuwają, że istnieje potrzeba zwiększenia możliwości samodzielnego i bezpiecznego poruszania się po mieście. I oni, można powiedzieć, korzystają ze środków mediów społecznościowych i wiedzą, jak to w innych krajach jest rozwinięte. Ja mam wrażenie, że również miasto w jakiejś mierze wykonuje pewne kroki do przodu w postaci chociażby bardziej wyraźnego zaznaczania wszystkich przejść dla pieszych w rejonie szkół. I dzięki wprowadzeniu tego przepisu, że pieszy, nawet wchodzący na przejście, ma pierwszeństwo, świadomość kierowców też się zmienia, bo jeżeli rozwijamy również możliwości rekreacyjnego korzystania z rowerów, no to coraz więcej kierowców jest jednocześnie rowerzystami i oni sami odczuwają sytuacje kolizyjne wtedy, kiedy przekraczają główne arterie ruchu samochodowego i ta świadomość, możliwość takiego, jakby to powiedzieć, stworzenia wspólnej płaszczyzny, wyobraźni tego, jak może miasto wyglądać w przyszłości, się coraz lepiej rozwija.
Czy ta rozmowa jest też poniekąd zaproszeniem dla innych lokalnych społeczników, którzy chcieliby podobną akcję przeprowadzić w swojej szkole, po to, by próbować wywierać delikatną, ale jednak presję na urzędników?
Marzeniem byłoby, żeby wszystkie szkoły w Gdańsku włączyły się w taki projekt.
Ale mogą to zrobić?
Oczywiście, że mogą. Zapraszam serdecznie do kontaktu.